Poseł Lech Antoni Kołakowski ogłosił, że dziś wraz z grupą kilku posłów odchodzą z PiS. Twierdzi, że PiS straci większość w parlamencie. Dziś porozmawiamy z politykiem Prawa i Sprawiedliwości, co dalej z PiS-em, co dalej ze Zjednoczoną Prawicą. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Poseł Lech Antoni Kołakowski powiedział, że dziś odchodzi z PiS-u. Powiedział to na antenie RMF. Pokażmy fragment tej rozmowy. Zapraszam.
Tak, to prawda. Dziś odchodzę z Prawa i Sprawiedliwości.
Czy odchodzi pan sam, czy będzie też paru innych uciekinierów?
Panie redaktorze, to nie są uciekinierowie, to są bohaterzy, którzy walczą o polskie sprawy. Sprawy polskiej wsi są racją stanu. Ja bardzo szanuję i cenię kolegów za ich stanowisko.
No dobrze, bohaterzy z klubu PiS odchodzą. Ilu was będzie? To znaczy, to jest pytanie proste. Czy zakładacie koło? Do koła, przypomnijmy, potrzeba trojga posłów co najmniej.
Tak, jest to grupa w tej chwili kilku osób. Rozmawiamy w tej chwili o nazwie koła, ale decyzje są już podjęte.
To było RMF, rozmowa redaktora Mazurka. Poseł Lech Antoni Kołakowski gościł też w naszej telewizji, być może jeszcze dzisiaj też będzie w naszej telewizji gościł. Wtedy mówił, że jest przeciwny piątce dla zwierząt, że nie wie jeszcze, czy będzie odejście. Mówił dużo o tym, co może zrobić prezydent Duda odnośnie tej ustawy. Jak myślisz, czy to jest koniec rządów PiS-u, czy to będzie tylko jakiś kolejny, nie wiem, koalicjant, tak jak jest Solidarna Polska, czy Porozumienie Gowina?
Na ten ruch przygotowywaliśmy naszych widzów od powiedzmy 2 miesięcy mniej więcej. Mówiliśmy o tym już w sposób taki, że to za chwilę się wydarzy, że to dojrzewa. Pytanie bardziej, bo tu jak się zachowają ci posłowie, czy jako koło będą dalej wspierać Jarosława Kaczyńskiego, dokładnie rząd Morawieckiego, czy też będą tu merytorycznie się zachowywać, czyli pewne posunięcia rządu wspierać, pewne bojkotować, czy być przeciw, tego jeszcze do końca nie wiemy. Będziemy rozmawiać dzisiaj też z posłami Prawa i Sprawiedliwości i senatorami. Ale pytanie zasadnicze to jest, czy to jest ruch sprowokowany przez Jarosława Kaczyńskiego, czy też po prostu kontrola wymknęła mu się z rąk. Przecież do tej pory tam panowały takie bardzo feudalne, dworskie stosunki. Była hierarchia, ruki po szwam. Zresztą to takie zawieszenie czy groźby w stosunku do posłów i senatorów, przypominam, przecież senatorowie są niezależni w ogóle już od partii, w tym sensie, że nie ona decyduje o umieszczeniu ich na listach, co najwyżej o poparciu lub nie. To te groźby i tutaj senator Jackowski i inni senatorowie też o tym mówili w naszej telewizji, że bardzo z buta byli traktowani. Czyli mieliśmy do tej pory taką sytuację w PiS-ie, że ci tak zwani posłowie dołowi, czyli nie będący w tej koterii blisko Jarosława Kaczyńskiego, Brudziński i spółka, ten stary zakon pisowski, byli pomiatani, czy traktowani jako tacy, można powiedzieć, ubodzy krewni. Chyba to będzie najlepsze określenie. Czyli Jarosław Kaczyński zdawał sobie z tego sprawę, jakie są nastroje w klubie. Wiedział, a przynajmniej powinien wiedzieć, co się stanie, kiedy rozpocznie tę wojnę. Rozpoczął tę wojnę ustawą, co do której nikt się nie przyznaje. Do dzisiaj nie znamy autora tej ustawy o zwierzętach futerkowych i o bardzo jeszcze innych breweriach, które, że tam każdemu chłopu mogliby jacyś działacze, eko, terroreko, czy
nie wiadomo. Zakaz uboju rytualnego też.
To jeszcze, ale każdemu chłopu na chatę mogliby wjechać jacyś pseudodziałacze.
Terroryści.
Także to była straszna hańba policzek dla polskiej wsi. Nie wiadomo, kto to zrobił, ale wiemy, kto to firmował. I to nie był kot Jarosława. To był sam Jarosław. To sam Jarosław firmował tę ustawę. I teraz pytanie, czy to, co się teraz dzieje, to jest projekt Jarosława Kaczyńskiego, czyli rozwalenie PiSu od środka, rozwalenie rządu, wywrócenie tej koalicji, w ten sposób też zdestabilizowanie Polski, czy też rzeczywiście on postradał zmysły i słuchając jakiegoś Moskala, no takie głupoty zaczął robić. No gdyby to była ta jedna ustawa, no to jeszcze można by pomyśleć, no może się chłop pomylił, może się zauroczył jakimś młodym Moskalem, nie? I tak go posłuchał, jak to Moskal mu zdobędzie poparcie polskiego miasta, tej lewicowego elektoratu i takie różne durnoty. Ale przecież potem mamy kolejne działania rządu destabilizujące Polskę, fragmentaryzujące społeczeństwo, dzielące społeczeństwo, napuszczające na siebie. Tam nawet już bojówki wezwał Jarosław Kaczyński, żeby się tworzyły do ochrony kościołów. Wezwał pisowców, wezwał narodowców, wszystkich, żeby tam się zbroili i stawali przed kościołami, przed hordami tam no, jakiegoś lewactwa, nie wiadomo czego. Także to wszystko robił Jarosław Kaczyński.
Ale twierdzisz, że Jarosław Kaczyński celowo dąży do rozpadu PiSu? Tak cię rozumiem?
Przypominam, że w 2007 roku taki manewr Jarosław Kaczyński przeprowadził.
No ale to była przecież większość rządowa, nie PiS, tak? Odpadła
no to nic, ale przecież Jarosław Kaczyński... No właśnie, dlaczego odpadła wtedy samoobrona? Przecież Jarosław Kaczyński rozpoczął za pomocą Kamińskiego i służb tych tam specjalnych PiSu, rozpoczął próbę wciągnięcia w pułapkę korupcyjną swojego sojusznika Lepera, nie? Czyli to on rozwalił, to on pierwszy rozpoczął atak na koalicjanta z rządzącej koalicji. Chciał wciągnąć Lepera w taką korupcyjną ustawkę przekształcania ziemi z rolniczej na budowlaną, zdaje się. Taki tam był gdzieś chyba na Mazurach jakiś tam wielki projekt czy coś i wysłano takich agentów, którzy mieli zaproponować układ korupcyjny. Leper miał się na niego zgodzić, tak liczyli pisowcy i wtedy capas Lepera za korupcję do pudła. No to przecież całą tę aferę stworzył Jarosław Kaczyński. No
jaki, tam miałby cel, jaki miałby cel rozpadu PiSu, czy wtedy w 2007 roku rozpadu większości wtedy też rządzącej? Odeszli przecież, stracili władzę na wiele, wiele lat.
Smoleńsk.
Jaki cel teraz rozpad PiSu?
No właśnie z tym celem to jest najgorzej. Bo tamten rozpad koalicji rządzącej, którego dokonał Jarosław Kaczyński właśnie tym zamachem na, nie chodzi mi o zamach ten późniejszy, gdzie został zabity pan Leper, ale tym zamachem na koalicję rządową i próbą no, wsadzenia Lepera do więzienia wtedy, jaki był cel, to tego najstarsi górale chyba nie potrafią wymyśleć. No, tak niektórzy mówią, że no Jarosław Kaczyński tak myślał, że jak Lepera wsadzi do klatki, Giertych się przestraszy i wtedy jak gdyby cała pula będzie dla PiSu, no jakoś tak, no ale to jakieś takie głupie to było, nie? Także ja nie przyjmuję. Ja nie wiem, dlaczego on to zrobił. Ja wiem tylko, że on to zrobił. A jak raz ktoś taką głupotę zrobił i to nie, wiecie, tam gdzieś w ramach swojej firmy czy klubu sportowego, który by prowadził, tylko on taki eksperyment na całej Polsce przeprowadził już. To dzisiaj obawiam się, że on dokładnie ten sam eksperyment przeprowadza.
Ale widać, że wszystkie znaki... PiS się wycofuje z tej piątki dla zwierząt. Oni chcieli drugą robić.
A nieprawda właśnie, nie wycofuje się.
No próbuje drugą zrobić.
Ale druga ma być tak samo zła jak pierwsza.
No to aha, co i od to nowa będzie
dokładnie,
cały czas rejestrowana. No, ale widać, że ta pierwsza została zamrożona, czyli jednak się gdzieś przestraszył PiS czy Jarosław Kaczyński.
Nie myślę, że się przestraszył właśnie. Nie myślę, że
to
się przestraszył.
To po co została zamrożona ta pierwsza ustawa?
Prawdopodobnie już nie było, że tak powiem, tych formalnych możliwości dalej procedować. No i prezydent Duda...
No jak nie było? Poszłaby do Dudy, wróciłaby.
Prezydent Duda zapowiedział, zresztą teraz na zlocie klubów Gazety Polskiej, zaatakował wprost Kaczyńskiego, tam z dwóch paragrafów zdaje się i jednym był...
No właśnie, bo chciałem o to pytać właśnie, czy nie jest tak, że ta decyzja posła Kołakowskiego, czy szerszej tej grupy posłów, nie jest właśnie związana z jawnym poparciem czy właśnie poparciem ich, czy przeciwstawieniem się tej ustawie prezydenta Andrzeja Dudy powiedział, że absolutnie nie zgadzam się z tą ustawą, zrobię wszystko, by nie dopuścić do wejścia jej przepisów w życie. Czy to nie jest tak, że ci posłowie, no jak zobaczyli, że mają takiego, no trzeba powiedzieć silnego sojusznika, bo to jest jednak prezydent, zdecydowali się, no bo ta sytuacja się gdzieś tak kisiła już od ponad miesiąca, myślę, że jednak wychodzą, przecież o tym mówili od kilku tygodni, że będzie to wyjście, że będzie koło. Czy to nie jest tak, że to poparcie Andrzeja Dudy zdecydowało?
Nie jest wykluczone, że tutaj piecze się kilka pieczeni na jednym rożnie. I powstanie jakiegoś zaplecza prezydenckiego jest tutaj jedną z możliwych gier operacyjnych. Czyli, że Duda próbuje sobie niezależne od Kaczyńskiego, ale gdzieś mniej więcej w podobnym tym nurcie konserwatywnym, powiedzmy katolicko-narodowym, przygotować. Nie? To jest jedna z możliwości, ale ja bym popatrzył głębiej, bo to, że ci posłowie teraz, tak jak powiedziałeś, widząc taki wiatr w żagle ze strony Dudy, zakładają właśnie w tym momencie to koło, nie? To można tak tłumaczyć, że tu widzą, że przy Dudzie w jakiś sposób przygotowują się do następnego rozdania wyborczego, nie? Chociaż no, to jest jeszcze daleka droga, to żeby tak jasno wybrzmiało. Tam przypominam, że też wcześniej pan poseł Gowin chodził do prezydenta Dudy i tam z nim rozmawiał w sprawie tych spraw związanych z aborcją, czyli widać, że tu Duda jak gdyby troszeczkę się
Duda
wybudził.
Duda zgłosił przecież swój projekt, właśnie, no
właśnie
ustawa
o tym mówię,
aborcyjnej.
Bo to jest po konsultacjach z Gowinem, że tutaj Duda jakoś się wybudził z takiej formuły prezydentury, że on nic nie robi, no bo już nic nie musi, ma drugą kadencję, wszystko ma w dupie. Także to się jak gdyby może troszkę zmienia. No niech się tam coś dzieje, ale ja bym spojrzał głębiej, bo to, że Duda taki ruch wykonuje, to myślę, że to ani nie było nieprzewidywalne, niemożliwe do przewidzenia, bo to przecież już w kampanii wyborczej zapowiadał Koalicję Polskich Spraw. Tuśmy ubolewali, że nic w tej sprawie nie zrobił. Także no to jest coś, co już gdzieś tam powiedzmy się rodziło w głowach wielu ludzi w Polsce. Także Jarosław Kaczyński na pewno też to przewidział. A mimo wszystko parł do tego ruchu rozwalenia PiSu od środka. I teraz ja zadaję sobie pytanie, po co on to robi? No i gdzieś w dwóch obszarach widzę odpowiedź. Pierwszy to jest bankructwo państwa polskiego. Kaczyński już widzi, Morawiecki mu to powiedział, że państwo jest bankrutem. Przypominam, że 2020 rok, ten, który teraz dożywamy do końca, miał być pierwszym chyba jakoś tam od dłuższego czasu, nie wiem czy nie w historii.
Bez deficytu robimy.
Bez deficytu, czy nie wydamy więcej niż mamy przychodów. Nie? Takie było hasło rok temu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Co z tego wyszło? Największe zadłużenie to Gierek, to mały pikusik, maluśki pikusik, tu pod stołem gdzieś, a ci to są jeszcze dużo nad sufitem, jeśli chodzi o skalę zadłużenia i marnotrawstwa środków państwowych. No tu wczoraj mówiliśmy o tych 400 milionach na różne takie pseudogwiazdki i tak dalej. Dzisiaj już tu kolejne są na ten temat różne wypowiedzi. Pan Barć i tu Bayer Full zaatakował z kolei, nie wiem czy wiesz, że zaatakowali Kazika i tam się wyśmiewają. Kto tam słyszał o Kaziku? Noż to zobaczymy, kto za parę miesięcy będzie o kim słyszał. Ale to tylko 400 milionów. Wcześniej przecież prezydent Duda zmarnował 10 miliardów, po 2 miliardy rocznie na TV PiS, także tu zadłużanie państwa i marnotrawstwo grosza publicznego, na który Polacy zgrzytają zębami, widząc jak ich ciężko zarobione pieniądze są o tak, 70 milionów, na nieistniejące wybory, nie? 400 na Bayer Fule i inne, Rodowicz, czy nie wiadomo co, na artystów, czy pseudoartystów, czy jak tam, kto tam się dopcha i tak dalej. Także Polacy to widzą już tu, że tak powiem, grdyka, że gula rośnie, nie? Także to jest ewidentne, że Prawo i Sprawiedliwość wyczerpało pomysły na zarządzanie Polską. Bo rządzenie to jeszcze im daleko, ale zarządzanie. Bo oni za pomocą 500 plusów, czyli najpierw rozdawali pieniądze takim, no, tej mniej...
Rozdawali pieniądze i wzbudzali nastroje. To jest ich metoda
oczekiwania.
Na
oczekiwania. No, ale teraz, no to już, wiesz, nie mają pieniędzy dla zwykłych ludzi, bo to by trzeba, no wiecie, kolosalne pieniądze, żeby każdemu dać nawet po te kilkaset złotych. No a ludzie widzą, jak rozdają swoim króliczkom. Jak dostaje brat tam ministra, dostaje, gra granty takie, że hej, a reszta nauki polskiej, wow, a my nie możemy na lek na koronawirusa dostać paru milionów, nawet niedrogo. A tutaj braciszek, proszę, jakie dostaje fortuny, tam nie wiem, około 100 milionów, czy ileś więcej, 150.
120, no, jakieś... tam przez dłużej niż rok, ale no tak, wróćmy ale jeszcze ogromny, ale czekaj, teraz, do tego PiSu.
Czyli pierwszy cel to jest ucieczka przed destabilizacją państwa, znaczy destabilizacją w sensie bankructwem, ale tu jest problem, bo PiSowcy dokonali dużo przestępstw po drodze. Na przykład teraz Mateusz Morawiecki odwołał się do Naczelnego Sądu jakiegoś tam, nie? Żeby no, nie wsadzić go do więzienia za te przestępstwa z wyborami z 10 maja, gdzie sąd mówi, że on zlecił Poczcie Polskiej, czyli uderzył w tą firmę, która, znaczy konstytucyjny organ, Państwową Komisję Wyborczą. On mówi, że on nie zlecił, tylko on kazał, żeby się przygotowali do zlecenia. I takie różne sztuczki słowne. Także już ma prokuratora na karku i Morawiecki, i Sasin, i wszystko. Ziobro ma tam całe teczki, wszystkie na nich, nie? Teraz zrobili sobie naradę, nie wiem, czy wiesz, naradę bez Ziobry. Wszystkie te siłowniki, nie? Kaczyńskiego, a Ziobro nie. Także coś jest na rzeczy tutaj. Także ten argument, że oni uciekają przed bankructwem, mnie nie przekonuje, bo jednocześnie wchodzą pod prokuratorów, a prokuratorami już będzie zarządzał Hołownia z tam jakimś Budką, czy z Millerem, czy z kim, kto tam, nie wiem. Ty wiesz, kto rządzi komuchami w tej chwili?
Czy też nie? Mówi się, że no może Tusk?
Nie, to on tymi różowymi, takimi przerobionymi.
A komuchami? Ciężko powiedzieć.
Nie wiem.
No, Kwaśniewski to... może chociaż?
Nie, chyba nie. No zobaczcie, no to upadek lewicy tej takiej komuszej.
A może
to...
ten młody taki teraz, co na prezydenta startował?
No.
Na Pieralski kiedyś był.
Kij w ucho to już zostawmy. Nie będziemy drążyć tego tematu. Ale myślę, że jest drugi.
No bo już nie pani Ogórek, bo ona teraz w PiSie.
Ona jest teraz PiSowa jak najbardziej.
W telewizji polskiej.
Telewizji? Nie. To nie, ona też nie. No, no ja nie wiem, kto tam tym bajznem zarządza. Może trzeba by do Moskwy zadzwonić i się dowiedzieć. Słuchajcie, kto jest szefem lewicy w Polsce? No nie wiem. Naprawdę nie wiem. I to mówię szczerze, nie żeby tu kabaret odstawiać. Kto jest szefem lewicy w Polsce? Może do Hanny Gronkiewicz.
A, Czerzasty Balc. Właśnie, bo patrzę sobie.
Czerzasty
Włodzimierz
jest?
Czerzasty jest chyba.
Ty, to chyba z młodzieżówki SLD on wyskoczył. To na pewno jest nowa twarz albo jakaś inna część ciała w polityce. Ale wróćmy do powodu Kaczyńskiego. Także ten powód, że on ucieka przed bankructwem, jakoś mnie nie przekonuje. To jest ważny powód, ale moim zdaniem zagrożenie prokuratorem i więzieniem dla PiSowców jest dużo większe. Czyli jeśli by tylko to było, to by siłą trzymali się przy korycie. Nie? Dlatego szukam drugiego powodu, jakiegoś ważniejszego. No i co tu państwu przychodzi do głowy? Co by mogło być takim powodem? No i ja sobie tutaj myślę o naszych najbardziej nas miłujących sąsiadach. O Niemcach. To przecież ich ta miłość do nas to jest już 1000 lat trwa normalnie. Się opędzić nie możemy od tych zalotów, nie? Jak nie krzyżacy, to jakieś inne Wehrmachty i cały czas nas kochają normalnie i cały czas chcą związków z nami.
Czyli myślisz, że
taki uścisk niedźwiedzia.
Jarosław Kaczyński chce doprowadzić do utraty większości, żeby jakoś Niemcy przejęli władzę, nie wiem, opozycją, ale może odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy to dobrze, że ten rozpad w PiS jest, że ci posłowie chcą odejść z PiSu.
Zanim czy to dobrze, to jeszcze podrążmy to, bo co tutaj się dzieje na unijnym tym, że tak powiem, poletku czy folwarczku? No tam są ten nowy budżet.
No, weto ma być.
Anoż właśnie.
Teraz nie wiem, czy wiesz, jest nowy ekspert w telewizji polskiej, który
Marian
zna się na wszystkim.
Marian Kowalski Bis. Jak popatrzyłem,
podobny taki. No. On już teraz i o wecie, o rolnictwie
tak.
Się zna. Zasłynął głównie
ale dlaczego...
ze swoich krótkich walk.
No to właśnie, ja tylko dlaczego dostaję w dupę na ringu? Rozumiem, że już ta kariera
ostatnio
się...
wygrał chyba.
Co wygrał? W Totolotka?
Nie, na jakimś tam Fame MMA. Czyli to takie nawet nie MMA, tylko tak dla celebrytów.
Ja tylko pamiętam, jak zawsze spieprza z tego ringu na kopach, nie? I tyle tylko wiem z tej... Nie interesuję się bardzo tym wielkim mocarzem, ale no tylko takie mniej więcej do mnie docierały informacje. Czyli teraz na lepszy chleb. To tak jak pani Ogórek, zobaczcie, była w SLD na prezydenta, a później jakimś miernym publicystą w TVPiS. Widać, lepiej płacą. No to i pewnie ten strongman, czy jak tam, stwierdził, że on będzie teraz strong mózg. Będzie eksponował walory swojego mózgu. No już niech próbuje. Każdemu wolno.
Tacy to eksperci, dlaczego? Jak to było za 2 miliardy.
Tylko
czy za
dlaczego
10?
To jest za nasze pieniądze? Przymusowo musimy wynurzenia Neumanna, czy Neumanna, nie wiem jak się to
nazywa. Neumanna.
Musimy o Unii Europejskiej wysłuchiwać. No to już tam nie wiem. Kto chce, niech ogląda TVPiS. To już jest taka, że tak powiem, katorga dla najbardziej wytrwałych. Albo jak ktoś ma jeden kanał. Bo tak było za komuny. Wszyscy musieli oglądać TVPiS. Znaczy wtedy to było TVPZPR. Ale dlaczego? Bo nie było niczego innego. No to był jeden kanał, no i oni musieli oglądać wszyscy, ja też, nie? Jak ktoś chciał zobaczyć tam Czterech Pancernych czy coś, no to przy okazji dziennik telewizyjny. No to zobaczcie, że teraz mniej więcej to już tylko tacy ludzie, którzy nie umieją sobie przełączyć, no tam może już włączyli im wnuki i oni tam w kółko ten TVPiS oglądają, reszta to nikt na to badziewie już nie patrzy. Ale wróćmy do tego powodu. Polska tutaj straszy, że znaczy tam Ziobro chce, Morawiecki nie za bardzo. No i zobaczmy, dzisiaj w tym układzie Polska musiałaby zawetować, nie? Musi tu się twardo stawiać, no bo... No
tak. Inaczej będzie już kompromitacja.
Bo inaczej to była całkowita kompromitacja. Ale gdyby tak stracić większość...
No ale gdyby... to nie parlament decyduje
o wecie. No tak, ale i gdyby tak powstał taki rząd fachowców na przykład. Oczywiście w tym samym składzie, sami ci sami fachowcy, ale oni już by nie byli rządem PiS-u, ale byliby rządem mniejszościowym fachowców. No to wtedy ci sami ludzie składali miesiąc wcześniej inne obietnice, ale jako rząd większościowy PiS-u. A teraz ci sami ludzie by dalej rządzili jako rząd mniejszościowy i już nie PiS-u, tylko tymczasowy, nie wiadomo czego. No to już i obietnice by inne mieli. I może o to chodzi. A potem...
Ale jak odwołany ma być Morawiecki, Morawiecki nie chce wetować, tak się mówi?
On będzie dalej premierem, tylko już teraz będzie fachowcem.
Aha, w ten sposób.
Teraz będzie lepszym fachowcem.
Myślisz, że na to większość w PiS-ie nawet samym zgodzi, a że pójdą za tym rządem, jak już teraz tu nawet kilku posłów odchodzi?
No, ale oni jeszcze nie powiedzieli, że oni będą przeciwko temu rządowi. Oni powiedzieli, że się tylko z PiS-u wypisują, że nie
właśnie,
chcą tonąć razem
koło.
Z PiS-em.
Pytanie, czy dalej będzie zachowana większość, myślisz, w tej Zjednoczonej Prawicy tak zwanej? Tam wiele im nie brakuje. Mają 5 posłów, tak? 235 posłów jest w tej Zjednoczonej Prawicy. Niewielu brakuje, żeby
odejść. Gdy będą chcieli rządzić, to będą na to skazani. PiS będzie na to skazany, że będzie musiał z tymi posłami rozmawiać, ale już nie tak z buta, jak do tej pory. Głosować mi tam! No, podnosić łapy, bo jak nie, to zaraz dyscyplina i zaraz was tam zawieszę, powieszę, nie wiem za co i tak dalej. No to tak mniej więcej Kaczyński z nimi rozmawiał i tu ci posłowie i senatorowie w naszej telewizji o tym mówili. Teraz no, będzie musiał, no jaśnie wielmożny, tu prosi jaśnie wielmożnego, może by jednak zagłosował tego lub tamtego, no to tam inaczej będą musieli do nich mówić i raczej myślę, że ci posłowie nie będą jeszcze gotowi do jakiegoś takiego ostrego starcia ze swoim dawnym obozem politycznym i z Jarosławem Kaczyńskim. Ale, tak jak powiedziałem, to osłabi pozycję rządu polskiego, to może doprowadzić do zmian stanowiska negocjacyjnego Polski i wtedy Merkel przystępuje do zagospodarowania Unii Europejskiej wedle planu Adolfa Hitlera, czyli zbudowania już teraz 4. Rzeszy. Nie? Plan został już, jak wiecie, pobłogosławiony przez papieża Franciszka, bo on jasno powiedział, że czas skończyć z państwami narodowymi, a Angela Merkel wystosowała tak gdzieś mniej więcej 2 lata temu taki apel do państw narodowych: musicie zrzec się swojej już suwerenności do końca. Także jeśli bym miał odpowiedzieć, jaki jest powód tego ruchu Kaczyńskiego, który dzieli społeczeństwo polskie, rozwala koalicję swoją, rozwala partię, która trzyma rząd, to odpowiedziałbym: rozkaz z Niemiec, rozkaz Merkel.
No ale to nie odpowiada na pytanie, dlaczego ci posłowie odchodzą. Czy to dobrze, że oni podchodzą? No bo Kaczyński już ten PiS czy Polaków dzieli od dawna, a ten ruch jest w tym momencie dzisiaj ogłoszony. Odpowiedz na to, czy to dobrze, że to koło powstaje. No powiedziałeś, że to osłabi rząd PiSu. Czy to dobrze, że on będzie osłabiony, czy źle? No bo powiedziałeś, że będzie miał gorszą politykę, pozycję tą negocjacyjną. No to wtedy było, że źle, no ale z drugiej strony no właśnie, wiemy, dlatego... że to ten rząd jest opresyjny co do Polaków, także no wydaje się, że jego osłabienie jest na plus.
Nie, no to jest, zależy na której płaszczyźnie się poruszamy i z jakiego punktu widzenia rozpatrujemy tę sytuację. To jest albo dobra, albo zła. Nie? Tutaj bardzo trudno powiedzieć, że to, co się dzieje w Polsce, to jest coś dobrego. Bo moim zdaniem wszystko, co się dzieje w Polsce ogólnie w ramach tej zmowy katolicko-komunistycznej, czyli w ramach zmowy okrągłego stołu, to jest źle.
Nie? Ale to... sam zachęcałeś tych posłów, żeby, no to... żeby odeszli, żeby utworzyli
oczywiście
swoją formację.
Dlatego z punktu widzenia jakiegoś rozbicia takiego kołchozu, takiego myślenia wodzu prowadź na kowno, takiego fanatycznego uwielbienia dla Jarosława Kaczyńskiego i takiego mówienia, że my to teraz jużśmy tak wygrali, że nie musimy się specjalnie przejmować, Platforma jest rozbita, Platforma nie ma pomysłu, my będziemy rządzić jeszcze 3 albo 5 kadencji, nikt nam nie podskoczy. To pisowcy mówili w 2016-17 roku, sam zresztą też słyszałeś. Jarosław Kaczyński też twierdził, że on tu będzie jeszcze potrzebuje tam ilu, 3 czy 5 kadencji, już nie pamiętam ilu on tam tych kadencji chciał. Nie? Także z tego punktu widzenia takiej jakiejś głupoty i beztroski elektoratu prawicowego, elektoratu, czyli ludzi, którzy utrzymują te świnie w Sejmie, to jest dobrze. Że oni teraz, Polacy muszą, ci pisowcy, mówię o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, zobaczcie, jakie tam ruchawki były na tych zjeździe klubów, gazety już nie wiedzieli, czy za Kaczyńskim, czy za Dudą. Normalnie, wow, to jak? Tu już nie będzie monolitu, nie będzie partia wie, partia cię wyżywi, partia cię nakarmi, partia ci wszystko powie, co masz myśleć, nie? Już teraz, to jak?
To jak się trzeba zacząć myśleć, to w większości się przegrzały ostatnie połączenia mózgowe.
I to jest właśnie to, co powiedziałem. To jest najlepsze, że elektorat katolicko-narodowy musi zacząć myśleć.
Mamy też informacje, zresztą pan Kołakowski też jest o to pytany, o tą agrounię. Czy to będzie reprezentacja? On mówi, na razie się dosyć pozytywnie wypowiada o tym panu Kołodziejczaku, chyba tak. Mówi, że no, wykorzystał szansę, że tutaj reprezentował interes Polski, stając na czele tych protestów. Powiedział, że ten proces był zasadny. Na czele stanął Michał Kołodziejczak z agrounii, któremu należy podziękować. To jest współczesny patriotyzm. Czy myślisz, że to nowe koło to będzie jakieś koło agrounii? Pan Ardanowski był przeciwko, pamiętam. Raczej wypowiadał się negatywnie o panu.
No dlatego bardzo mnie dziwi, że na czele tego koła nie stanął minister Ardanowski. Tu bym chciał dowiedzieć się, myślę, że może uda się niedługo porozmawiać z ministrem Ardanowskim, jaka jest jego opinia. Bo to jest rzeczywiście dla mnie dziwny ruch. Gdyby to zrobił minister Ardanowski, to wszystko by pasowało do tych dotychczasowych, można powiedzieć, przymiarek i do tego wszystkiego, cośmy mówili, że się niebawem wydarzy, jeśli chodzi o dekompozycję Prawa i Sprawiedliwości. Nie? Tu oczywiście jasno trzeba powiedzieć, że w tej chwili nie ma żadnej innej partii politycznej, która mogłaby przejąć władzę w Polsce. Nie? Bo wydmuszka pod nazwą Hołownia to jest w ogóle kpina. Nie? To jest
poziom, żadnej innej, czyli to agrounia?
Poziom Kukiza. Nie ma w ogóle żadnego środowiska politycznego. Nie? To jest mniej więcej, wróciliśmy do stanu z lat 80., gdzie jest tylko Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. I parę jakichś słabych, skołowanych środowisk, często agenturalnych. Nie? Także taki jest stan na dzisiaj Polski. Tu nie ma niczego. Tu tylko Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś struktury, zgromadziło ludzi, którzy, że tak powiem, trochę znają się na jakichś obszarach rządzenia. Także mówię, to ja dlatego wcale nie kibicuję, żeby tu nastąpił rozpad PiSu. Ja mówiłem, żeby nastąpiło przekształcenie PiSu w partię republikańską na wzór Stanów Zjednoczonych. Dlatego tak z nadzieją spojrzałem, tak, chociaż wiedziałem, że to pewnie bzdety, jak Duda zaczął mówić o koalicji polskich spraw. Przecież pamiętacie, że ja w 2017 roku Jarosławowi powiedziałem, jak nie rozszerzysz bazy, szczególnie o środowisko Idź Pod Prąd, właśnie chrześcijan biblijnych o nastawieniu konserwatywno-liberalnych, to przegrasz. To będzie koniec PiSu niebawem. No to mówiłem w 2017 roku i zdania nie zmieniam w tej sprawie. Nie? Także co z tego wyjdzie, to jeszcze nie wiemy. Agrounia nie podoba mi się, to mówiłem otwarcie wiele razy. Te wypowiedzi pana Kołodziejczaka, takie jakieś dziwnie prorosyjskie, antyamerykańskie, zdaje się, że on tam przy 447
tak,
też się,
jest tam finansował
się,
jakiś tam
też już się kręcił.
Autobus
absolutnie
dla tych...
Absolutnie żadnej tutaj no, jakiejś takiego nadziei na razie nie wiąże z tym towarzystwem. Pan Kołakowski, no, szukając jakiegoś zaplecza politycznego, no, postawił na tę agrounię. Nie? Dlatego ja czekam na ruch ministra Ardanowskiego. Czy to będzie jakiś związek tych wszystkich organizacji rolniczych, czy to będzie właśnie tylko jakaś taka baza agrounii w parlamencie, no to wtedy to bym oceniał to jako ruch niepokojący.
Na ministra Ardanowskiego, przypomnijmy wypowiedź ministra Ardanowskiego w telewizji Idź Pod Prąd, jak mówił o utworzeniu nowego koła. Zapraszam.
Senator PiS Stanisław Karczewski powiedział: widać wyraźnie, że Jan Krzysztof Ardanowski swoimi poglądami odbiega od poglądów kierownictwa partii w sprawie noweli o ochronie zwierząt i senator zaznaczył, że szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, będzie w tej sprawie z panem rozmawiał. Czy do tej rozmowy doszło?
Przede wszystkim rzeczywiście ja całkowicie odbiegam od poglądów tak zwanego kierownictwa PiS-u na temat ustawy o ochronie zwierząt i tutaj Stanisław Karczewski, którego bardzo szanuję, nic nowego nie powiedział. Tak, ja się nie godzę z takim stanowiskiem, a partia to nie jest tylko to tak zwane kierownictwo. Tylko moje zdanie, bo się okazuje, że pomimo łamania kołem, szantażowania i straszenia, posłowie i senatorowie, którzy znają sprawy wsi, głosują inaczej niż to tak zwane kierownictwo sobie życzyło. Ja z panem Terleckim, z marszałkiem rozmawiałem. W pewnym sensie nadużył mojego zaufania, bo stwierdził, że moja lojalność wobec PiS-u jest bezwarunkowa. Ja mu wyraźnie powiedziałem, ta ustawa musi ulec daleko idącym zmianom. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, to ja chcę w PiS-ie zostać, bo jest to partia, z którą związałem całą swoją karierę polityczną. Natomiast jeżeli te warunki nie będą spełnione, to nie tylko ja, ale z mojego rozeznania większa grupa działaczy PiS-u w całej Polsce, również w Sejmie, będzie szukała nowej drogi politycznej, żeby ratować wizerunek prawicy, wizerunek polskiej odpowiedzialności za ojczyznę na obszarach wiejskich. Jeżeli PiS sobie z tym nie radzi, to posłowie i senatorowie będą szukać nowej drogi. Ci ludzie, którym powiedziano WON, już nie macie czego w PiS-ie szukać, w żadnych wyborach już z list Prawa i Sprawiedliwości nie wystąpicie, no to ci ludzie, tak potraktowani, upokorzeni, kopnięci, będą szukać własnej drogi politycznej, czy w innych formacjach, czy tworząc nowe byty polityczne.
Minister Ardanowski mówi o upokorzeniu, o kopnięciu. Poseł Kołakowski też mówił, że od maja chciał się skontaktować z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Nie udało się. On oskarża to właśnie to środowisko przy Jarosławie Kaczyńskim o to sprzeciwienie się reszcie posłów PiS-u, o te głupie decyzje. Onet dzisiaj podawał informację, że właśnie najbliżej ministra Ardanowskiego jest Lech Kołakowski, Teresa Hałas i Jerzy Małecki. To by była czwórka, no to jeszcze by tej większości nie
no to tylko
uszkodziło.
To,
tak? To było 231 posłów, tak? No to jeszcze jest minimalna większość, tak?
No tak, ale wystarczy, PiS-u, że ktoś nie zdąży na głosowanie, bo go coś przytrzyma w klopie i już po całym rządzie, nie? I całej większości. Można przecież domniemywać, że jakieś takie głosowanie o wotum nieufności czy coś i nawet mogą taką prowokację, nie? Uwięzienia w klopie jakiegoś, nie? Tam poseł Budka będzie nogą trzymał klop i tak dalej, całe się zawali, cały rząd, nie? Także to jest kpina. Ja chciałem zwrócić uwagę na ten język, którego użył minister Ardanowski. Powiedział, że ci posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ci zawieszeni wtedy za tę bzdurną ustawę Moskala o futerkowcach, używa takiego określenia, że zostali kopnięci, że powiedziano im won. Zobaczcie, to nie my mówimy tak ostrym językiem, to mówi minister Ardanowski. Podejrzewam, że język, który usłyszeli ci posłowie, był jeszcze gorszy. Może taki jak na protestach tych kobiet, nie? Czy tam tych z tą błyskawicą, nie wiem, czy coś takiego. No to mniej więcej, zobaczcie, tak zostali potraktowani. Teraz ktoś mi chce powiedzieć, że to jest przypadek? Że Jarosław Kaczyński nie wiedział, że ci ludzie no, w ten sposób potraktowani w pewnym momencie, no, że tak powiem, założą własne koło, odejdą z PiSu i on straci większość? Czy chcecie mi powiedzieć, że on tego nie przewidywał? Moim zdaniem to jest celowa robota Jarosława Kaczyńskiego, żeby stracić większość w parlamencie. To jest, wydaje się, tezą absurdalną.
No może
ja tylko przypominam,
że
on już to zrobił w 2007 roku i że teraz widać tu projekt, a nie przypadek.
Może chciał jakiegoś ukorzenia, no mówi się, że ten projekt,
po co mu
projekt
te
tej piątki, no to jest takie dziecko Kaczyńskiego, że on to tak, nie wiem, z jakiejś tam powodu tej miłości do zwierząt.
Nie, no nie wierzmy w takie bajki. To znaczy, że mamy do czynienia z szaleńcem. Jak on los Polski wiesza na futrzakach, to jest szaleniec. To ja bym nie chciał, żeby to była prawda. Nie? To nie traktuję tego. Myślę, że to jest cyniczna gra Jarosława Kaczyńskiego na rozbicie klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Przejdźmy może troszeczkę teraz do tematów międzynarodowych. W oczekiwaniu na rozmowę z posłami PiSu mamy dwa takie tematy, chińskie oczywiście, ale z jednej strony jest to polskie nastawienie do Chińczyków. Tutaj są bardzo ciekawe informacje. Otóż okazuje się, że we wrześniu i październiku tego naszego roku przeprowadzono badanie opinii publicznej na temat Chin w 13 europejskich krajach. To jest Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. I właśnie pytano o nastawienie do Chin. No i tu w Polsce, tak jak ja czytałem, to byłem zdziwiony. Myślałem, że jest gorzej w tym sensie, że Polacy są bardziej pozytywnie do Chin nastawieni. Jeśli chodzi o takie ogólne nastawienie do Chin, to 41% Polaków jest nastawione negatywnie albo bardzo negatywnie, a tylko 32% pozytywnie lub bardzo pozytywnie. W ostatnich 3 latach było pytanie, jak się zmieniało twoje nastawienie do Chin. To 33% Polaków powiedziało, że pogorszyło się, a 15% ankietowanych powiedziało tylko, że się poprawiło. Też ponad połowa Polaków jest negatywnie nastawiona na handel z Chinami, na ich inwestycje, na tą inicjatywę pasa i szlaku. No i też było pytanie o COVID, o COVID-19. Jak myślisz, jaka jest przyczyna? Było podane 4 przyczyny. Było właśnie, że powstał naturalnie po prostu, gdzieś tam na człowieka się przerzucił. Drugie było, że naturalnie na Chińczyków się przerzucił ze zwierząt chińskich. Trzecie było, że został sztucznie wyhodowany w chińskim laboratorium. I czwarte, że to amerykańskie wojsko podrzuciło Chińczykom. No i okazuje się, że w Polsce 48% Polaków pytanych odpowiedziało, że COVID-19, koronawirus, powstał w chińskim laboratorium sztucznie, że jest to sztucznie wytworzony wirus. Był to najwyższy wynik w tych 13 krajach europejskich. 26% ankietowanych powiedziało, że naturalnie od Chińczyków, tam, że na te zwierzęta, ze zwierząt na Chińczyków się przerzucił, a tylko 11% ankietowanych powiedziało, że to Stany Zjednoczone podrzuciły Chińczykom. Ciekawie, że w Serbii prawie 30% tak
no
uważa.
Tak, to jest niestety zdominowana Serbia. Jest, no to z winy Zachodu, z winy tych lewackich prezydentów Stanów Zjednoczonych Serbia została wypchnięta w objęcia Rosji i jej propagandy. No to nic dziwnego, że że tam aż tak wysoki jest odsetek tych ruskich bzdur. No u nas te 11% to mnie też bardzo, bardzo dziwi, skąd oni tylu idiotów nabrali. Ale te pozostałe wyniki, no to pokazują tylko, że chwała Bogu, zrobiliśmy w Polsce dobrą robotę. Zobaczcie, że przecież rozwój telewizji Idź Pod Prąd, no to jest ostatnie 3-4 lata. I zobaczcie, że właśnie z tym okresem wiąże się zmiana nastawienia Polaków w stosunku do komunistów chińskich. Oczywiście są jeszcze inne środowiska. Epoch Times Polska też robi bardzo dobrą robotę, ale no to są środowiska dużo mniej znane. Oczywiście tu największa zasługa jest dla pani redaktor Hanny Shen, która no praktycznie co tydzień, a niekiedy częściej występuje w naszej telewizji. Najświeższe dane z frontu walki, czyli z Tajwanu, z komunistycznymi Chinami, ale pani redaktor Shen cały świat obejmuje swoim zainteresowaniem, także wszystkie te różne knowania komunistów chińskich są znane naszym widzom, głównie dzięki redaktor Hannie Shen. Także zobaczcie, że jednak ta mała, czy nieistniejąca, czy nieznaczna telewizja zrobiła, myślę, kluczowy wyłom w myśleniu wcześniej zdominowanym przez komunistyczne centra propagandy, że Chiny są dobre, że to tylko biznes, to przecież pisowcy. Przecież profesor Paruch jeszcze takie bzdety opowiadał bardzo, bardzo niedawno, jeden z czołowych doradców ministra Morawieckiego. Zobaczcie, że jednak ten przekaz, który tutaj nadajemy, bo pokażcie mi drugie takie środowisko jak telewizja Idź Pod Prąd, które by tak regularnie, tak konsekwentnie mówiło o zagrożeniu z komunistycznych Chin. Proszę. No jeśli nie ma, no to znaczy, że ta zmiana w polskim społeczeństwie i naprawdę znaczna, odnotowywana już, można powiedzieć, statystycznie na poziomie kilkudziesięciu procent, jest związana z działalnością telewizji Idź Pod Prąd. Nie dziwi mnie to, że komuniści chińscy, przecież zobaczcie, oficjalnie żądali od rządu polskiego, by zakazał działalności telewizji Idź Pod Prąd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych musiało się tłumaczyć z działalności telewizji Idź Pod Prąd przed komunistami chińskimi, wysyłając oficjalną notę w tej sprawie, znaczy odpowiedź na żądanie tutaj komunistów, żeby zamknąć telewizję Idź Pod Prąd. No to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wtedy jeszcze Czaputowicz szefował temu ministerstwu, powiedziało najpierw: o, towarzysze chińscy, o, przebaczcie, o, wybaczcie, my kochamy towarzysza Mao Tse-tunga i nasz przywódca Bierut 49 właśnie czyścił mu buty i od tamtej pory my bardzo kochamy Komunistyczną Republikę Ludową Chińską i tak dalej. Nie? Czyli najpierw była taka fraza tego słodkiego pierdzenia i kładzenia, znaczy lizania butów chińskich, a potem, no niestety, jeszcze mamy wolność mediów. Ale popracujemy nad tym tam w domyśle. No i nie możemy nic zrobić na razie, żeby telewizja Idź Pod Prąd przestała działać. No zobaczcie, to jest przecież oficjalne stanowisko rządu Morawieckiego. To ja nic nie zmyślam. Komuniści chcieli zamknięcia telewizji Idź Pod Prąd. Oczywiście cały raport napisaliśmy na temat, jak telewizja i Kościół Nowego Przymierza w Lublinie są prześladowane przez władze Prawa i Sprawiedliwości, przez telewizję pisowską, przez prokuratury pisowskie, przez rząd PiSu, bo na przykład my chcieliśmy, tak jak inne kościoły, mamy prawo do tego, żeby podpisać ustawę z Kościołem Nowego Przymierza w Lublinie, a oni powiedzieli nie, bo nie. I oni mają czelność dzisiaj organizować konferencję na temat wolności religijnej. To są faryzeusze czyściutkiej wody z szamba.
Przypomnimy teraz Państwu naszą petycję, bo my o Chinach mówiliśmy już na początku roku, o ich odpowiedzialności za koronawirusa, że mają być pociągnięci do odpowiedzialności. Przypomnimy wypowiedź Salomona Yu, to jest szef Republikanów za granicą, o naszej petycji. Zapraszam.
Wsparł Pan naszą petycję. Bardzo za to dziękujemy. Bardzo ważna jest dla nas Pana pomoc i wsparcie. Proszę opowiedzieć naszym widzom, dlaczego Pan to zrobił, dlaczego ta petycja jest tak ważna. Ta petycja jest bardzo ważna, ponieważ jest pierwszym krokiem do żądania reparacji wojennych. bo to jest wojna. To pierwszy raz, kiedy zabiła tak wielu obywateli poza Chinami, podczas rewolucji kulturalnej, a także podczas innych masakr dokonanych przez reżim chiński. Oni zabijali Chińczyków wewnątrz Chin, a teraz zabijają obcokrajowców poza Chinami. Oczywiście wyrządzają szkody naszej gospodarce. Robią rzeczy, które możesz robić tylko podczas wojny. Nie ma tu bomb, nie ma nabojów. Jest wirus. Kłamią na temat wirusa i ukrywają informacje o wirusie. Uważamy, że jego historia sięga września. 18 września przeprowadzili ćwiczenia działań w razie epidemii koronawirusa w Wuhan. Armia w nich uczestniczyła. Zawsze stawiałem pytanie, co oni wiedzą, czego my nie wiemy i dlaczego był to 18 września 2019 roku. Dlatego dziękuję Wam za Wasze przywództwo, że wystosowaliście tę petycję. A świat musi się zjednoczyć i żądać zapłaty za szkody wyrządzone przez Chiny.
A teraz jest z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości dr Bartłomiej Wróblewski, zawieszony w członkach PiS za sprzeciw wobec nowelizacji ustawy o zwierzętach, konstytucjonalista. Witamy, panie pośle, bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, dzisiaj wszyscy mówią o decyzji, o ogłoszeniu decyzji przez posła Kołakowskiego o odejściu z PiS-u. Jak pan myśli, co zdecydowało, że w tej chwili poseł Kołakowski ogłosił tą decyzję o odejściu z Prawa i Sprawiedliwości?
Ja myślę, że jesteśmy w takim szczególnym momencie ze względu na pandemię, ze względu na kwestie gospodarcze, też sytuację międzynarodową i potrzebujemy teraz jedności. Zjednoczona Prawica odnosiła sukcesy, dlatego że była z jednej strony różnorodna, a z drugiej strony zjednoczona. Byłaby wielka szkoda, gdyby takie osoby jak pan poseł Kołakowski przestały należeć do naszego środowiska politycznego. Pan poseł Kołakowski jest człowiekiem prawicy przez całe swoje, w każdym razie dorosłe życie. I bardzo ubolewam nad tym, jeśli te nasze drogi miałyby się rozejść. Sprawa jest ważna z tych powodów, o których powiedziałem, ale także jeśli chodzi o tą agendę konserwatywną, na której ożywienie mamy nadzieję w Zjednoczonej Prawicy, ale potrzebne jest, aby też jak najwięcej ludzi się było gotowych za tym w sposób otwarty opowiedzieć. Myślę tu o sprawach życia, o sprawach rodziny, o sprawach edukacji, szkolnictwa wyższego. Mam nadzieję, że mimo tej deklaracji nie przekreśla to szans na współpracę i w taki czy inny sposób ta współpraca z panem posłem Kołakowskim będzie kontynuowana.
Czyli rozumiem, że ma pan nadzieję, żeby to był kolejny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, tak? To nowe koło?
Ja na razie nie chciałbym spekulować. Nie wiadomo, czy do powstania tego koła dojdzie, czy być może uda się osiągnąć wcześniej porozumienie. Czy to nie wiem też, czy konieczne są kolejne takie byty polityczne, dlatego ja uważam, moja intuicja mi podpowiada, że trzeba rozmawiać, trzeba współpracy właśnie ze względu na te racje, o których powiedziałem. Sytuację pandemiczną, sprawy gospodarcze, też te trudne dyskusje, na przykład związane z budżetem Unii Europejskiej, ze zmieniającą się sytuacją międzynarodową, potrzebujemy więcej jedności. Jest prawdą, że są w niektórych kwestiach punktowo, czy nawet nie tylko punktowo różnice, ale w tak dużym obozie politycznym musimy umieć musimy chcieć o tych sprawach dyskutować, jeśli są różne zdania, ucierać się i wypracowywać kompromis.
Panie pośle, z tej strony Paweł Chojecki, ja jestem pastorem kościoła protestanckiego w Polsce i powiedział pan o różnorodności w ramach Prawa i Sprawiedliwości. No to ja chciałem zapytać, no jest kilka wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, gdzie on jasno mówi, że jest tylko Kościół katolicki i poza Kościołem katolickim jest nihilizm. To gdzie polscy protestanci mogą znaleźć miejsce w PiS-ie, jeśli jest taka deklaracja szefa PiS-u?
Ja myślę, że ta wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie odnosiła się do protestantów, tylko raczej odnosiła się do tego takiego sekularnego sposobu myślenia, który w ogóle wszelką religię, niezależnie od tego, czy to chrześcijaństwo, czy nawet inne myślenie religijne, i mówiąc już o różnicach między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, chciałaby wypchnąć poza margines życia społecznego. Także nie jestem wprawdzie rzecznikiem prezesa, ale chciałem uspokoić wszystkich protestantów prawosławnych, że nie tak należy rozumieć, myślę, tą, ja w każdym razie tą wypowiedź rozumiem inaczej. Jeśli są środowiska protestanckie czy prawosławne, oczywiście są nie tylko pod względem praw obywatelskich w pełni równoprawne, ale przecież w wielu sprawach, w szczególności w tych sprawach światopoglądowych dotyczących życia, rodziny, mamy bardzo podobne, jeśli nie tożsame zdanie. I wokół tej jedności, która dotyczy tych spraw najważniejszych, musimy rozmawiać o Polsce i rozmawiać o kolejnych latach w naszym kraju.
No to podam panu posłowi inny przykład, tym razem premiera Morawieckiego i rządu. Nasz Kościół dwukrotnie zwrócił się do rządu RP o podpisanie, tak jak nam gwarantuje konstytucja, ustawy Polska, rząd Polski, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. Rząd Morawieckiego dwukrotnie nam odmówił, mówiąc nie, bo nie. Taki jest dialog Prawa i Sprawiedliwości z protestantami.
Ja nie znam tej sprawy, nie znam jej szczegółów, więc do tego się nie mogę odnosić. Natomiast Państwa Radio no niejednokrotnie prosiło mnie o komentarz i wielokrotnie rozmawialiśmy właśnie w duchu tych wartości, chyba, które nas łączą.
To prawda.
Życia, rodziny.
To prawda.
Panie pośle, jeszcze wracając do pana Kołakowskiego.
No, mogę też dodać, że ja jestem posłem z Poznania i tam też z lokalnymi kościołami czy zborami protestanckimi, jeśli jest potrzeba, to rozmawiamy i na pewno w każdym razie, jeśli chodzi o te wartości cywilizacyjne, o której trwa dzisiaj spór, wspólnie zabiegamy.
Bardzo jesteśmy panu wdzięczni, że zawsze gości pan, jeśli jest okazja, ma pan możliwość na naszej antenie. Jeszcze chciałem, wracając do pana Kołakowskiego, dopytać, bo mówi pan poseł, że to nie jest dobry moment, ale czy to nie jest tak, że dla tych posłów nie wiem, miarka się przebrała, że no, ta piątka dla zwierząt została zamrożona, ma być ta, ale PiS stwierdziło, że będzie druga, taka sama czy podobna? Czy to nie jest tak, że ten czas już taki ugodowy dla tych posłów się skończył?
Znaczy, ta dyskusja w Prawie i Sprawiedliwości trwa. Proszę zwrócić uwagę, że jednak w Senacie te przepisy ustawy już uległy zmianie. Wykreślono możliwość kontroli przez organizacje ekologiczne. Dopuściło do wątpliwości, jeśli chodzi o prawo do prywatności, jeśli chodzi o wolność prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczona została sprawa uboju rytualnego. Wydłużone zostały okresy przejściowe. Także większość tych postulatów, która dla nas była ważna, została już uwzględniona. Nadal pozostają jakieś punktowe kwestie, które trzeba wyjaśnić. Ale wydaje mi się, że jest na to przestrzeń i w ramach Zjednoczonej Prawicy i ewentualnie później jeszcze w czasie prac parlamentarnych. Natomiast z punktu widzenia programu Zjednoczonej Prawicy Piątka dla Zwierząt nie jest kluczowym elementem i dlatego, że istnieją jakieś dyskusje, jakieś punkty sporne w ramach tej sprawy, nie powinniśmy stawiać spraw na ostrzu noża. Mhm.
Jak pan myśli, jak ta sytuacja się dalej rozwinie? Powiedział pan, że nie ma pan pewności, że to koło dalej powstanie. Ma pan nadzieję, że jednak ta sprawa rozejdzie się po kościach?
Ja jestem człowiekiem zgody i uważam, że trzeba rozmawiać, trzeba szukać porozumienia, uznać jakieś częściowe racje, które każdy z nas w dyskusji pewnie przedstawia, ale z drugiej strony być gotowym na uznanie racji drugiej strony. I też zwracam uwagę, że życie, działalność polityczna, parlament nie stwarza wielkiej przyszłości dla indywidualistów, dla solistów, no bo zawsze trzeba szukać jakiejś większości. Dlatego też ten argument pragmatyczny przytaczam, przekonując do tego, że moim zdaniem nie wszystko jest stracone, trzeba rozmawiać, bo przed nami wielkie wyzwania związane na przykład ze sprawami dotyczącymi edukacji, szkolnictwa wyższego. Jest wiele obszarów, w których ta dyskusja między, można powiedzieć obrazowo, światem tradycyjnych wartości, a takim lewicowo-liberalnym postępem się rozgrywa. No jeśli będziemy się dzielić, to na pewno nie będziemy w tych sporach skuteczni.
Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że kolejny raz gościł pan na naszej antenie. Był z nami dr Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękuję i dobrego popołudnia.
Wzajemnie. Dziękujemy i wzajemnie. Pytanie do ciebie, wracając do tematu Donalda Trumpa. Czy myślisz, że te zmiany w Polsce, zaraz jeszcze przejdziemy do tematu polskiego, czy te zmiany w Polsce, o których widzimy, antychińskie, mają związek z tym, mamy też wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, że o tym pisze portal TVP Info, powołując się na portal Axios, że w ostatnich 10 tygodniach swojej prezydentury prezydent Donald Trump zamierza zaostrzyć kurs wobec Pekinu tak, aby następna administracja, jeśli taka będzie, na przykład Joe Bidena, miała trudności z ewentualną zmianą takiej polityki. Mówi się o dodatkowych sankcjach, dodatkowych politykach, dodatkowych firmach chińskich, które trafią na te listy amerykańskie, jeśli chodzi o sankcje. Czy to dobry ruch, czy to ma związek tylko z tymi przegranymi, powiedzmy, na razie oficjalnie wyborami oszukanymi?
No tu znowu wrócę do tego, co myśmy robili jako szeroko rozumiane środowisko telewizji Idź Pod Prąd, żeby ktoś nie zrozumiał, że mówię tylko o naszej redakcji tutaj, tych, którzy jesteśmy razem. Chodzi o wielotysięczne środowisko widzów, słuchaczy, bo to przecież jest wielu kierowców, którzy nas słuchają, maszynistów kolejowych, także pozdrawiamy tych wszystkich ludzi. Udało nam się na wiosnę tego roku, przed świętami wielkanocnymi, zrobić coś niezwykłego. Coś, co jeszcze się nie udało praktycznie, czyli zebraliśmy 100 tysięcy podpisów pod petycją, żeby właśnie administracja Donalda Trumpa pociągnęła do odpowiedzialności chińskich komuchów za rozprzestrzenienie na cały świat tego wirusa Komunistycznej Partii Chin. Udało się to zrobić. Widzieliście, co pan Solomon Yu, to jest szef Republikanów za granicą, powiedział o roli telewizji Idź Pod Prąd, że myśmy dali, można powiedzieć, argument już politykom amerykańskim z Senatu czy z Izby Reprezentantów, żeby naciskać w kierunku tego typu rozwiązań. I dzisiaj mamy, wszyscy już tam mówią o Bidenie, a ja mówiłem, kto jest dzisiaj prezydentem Stanów Zjednoczonych. I mówiłem, poczekajcie, jeszcze zostało 2 miesiące. Tu jeszcze wiele się może wydarzyć. To mówiłem chyba 2 tygodnie temu.
Tak, 10 tygodni, może jakoś... to jest 2,5 tygodnia.
I zobaczcie, że dokładnie to, co powiedziałem, dzisiaj się dzieje. Trump tak zaostrza powróz na komunistów chińskich, tak zaciska, że Biden długo jeszcze nie będzie mógł go poluzować. I chwała mu za to. I chwała mu za to. Precz z komuną. Precz z komuną. Wszelkiej maści, jakiej by tam nie była. Także Trump robi świetną robotę. Teraz na koniec przewidziałem ten ruch. Będę się modlił, żeby jak najmocniej, że tak powiem, skopał chińskie tyłki. Pomuszę tyłki.
Wróćmy jeszcze do tej rozmowy z posłem Wróblewskim. No, to jest jeden z polityków, którzy głosowali przeciwko piątce dla zwierząt, no, ale no, widzi, to jest też zresztą jeden z polityków, który odpowiada za tą skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, jak jest tylko podejrzenie chorego
dziecka. Tak, tylko że poseł Wróblewski zdaje się to zrobił, nie wiem, 2 czy 3 lata temu. Bardzo dawno
już poprzedniej,
temu.
Poprzedniej
tak, ale później odnowiono ten wniosek.
Odnowiono, tak.
To, że ten wniosek trafił teraz w momencie właśnie tych ogromnych napięć już związanych z rolnikami, z pandemią, z paroma jeszcze innymi czynnikami, ze szkołą i tak dalej, to już jest zasługa Jarosława Kaczyńskiego. Także tu za to nie można, że tak powiem, bezpośrednio mieć pretensji do posła Wróblewskiego, że akurat to rozstrzygnięcie padło w tym momencie. To nie jego decyzja, tylko decyzja Jarosława. No, oczywiście zgadzam się prawie ze wszystkim, czy może nawet ze wszystkim, co powiedział poseł Wróblewski, jeśli chodzi o tę potrzebę takiej szerokiej koalicji prawicowej. Nie? Rzeczywiście to zdanie, że tu soliści to mogą sobie, tak jak Korwin, poskakać, tam zebrać troszkę, można powiedzieć, jakichś followersów czy fanatyków bardziej i się tam napawać jakimś pseudosukcesem, ale dla Polski z tego nie będzie żadnego dobra. A nawet będą pewne złe rzeczy w postaci odciągania ludzi od spraw realnych, od polityki realnej. Myśmy właśnie w Unii Polityki Realnej przepędzili Korwina, kiedy zobaczyliśmy, że to jest szkodnik. No i próbowaliśmy z PiS-em właśnie zacząć uprawiać politykę realną. I wtedy rozmawialiśmy z Kaczyńskim, rozmawialiśmy z Lipińskim, rozmawialiśmy z Czarneckim i jeszcze tam z Ziobrą też rozmawiałem, z różnymi politykami PiS-u, żeby poszerzyć bazę o to środowisko liberalne, konserwatywne i także chrześcijańskie z tych innych nurtów niż katolickie. Z innych nurtów niż katolickie. Że to będzie stabilna baza dla partii republikańskiej. Niech ona się tam i PiS nazywa, to mnie już tam wszystko jedno. Byle to realnie była wielka baza ludzi kochających Polskę. Myślałem, że profesor Zybertowicz do tego dąży. Bo on przecież mówił, że buduje archipelag polskości, żeby te wszystkie wyspy polskości połączyć w jeden ląd. No a kiedy dostał posadę, to coś się z archipelagiem polskości skończyło i już nic nie mówi. Ostatnio ciekawy wywiad dał i zaczął krytykować swoje środowisko. Zaczął mówić o pysze, która ich zeżarła. Noż to może teraz troszkę nabiorą...
To
wiesz,
teraz to już i Rysio Czarnecki krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. To
ale tam... jeszcze chciałem do posła Wróblewskiego, bo on zaczął tłumaczyć tu Jarosława Kaczyńskiego, że jemu chodziło o kościoły protestanckie, kiedy mówił, że tylko kościół katolicki jest.
Że nie chodziło.
Nie, że chodziło.
Że jest wewnątrz, tak?
Tak. Okay. No, że on mówił kościół katolicki, a w domyśle kościół prawosławny, kościoły luterańskie, kościoły baptystyczne, kościoły zielonoświątkowe, że on tak sobie tylko powiedział to takie hasło, kościół katolicki, ale miał na myśli wszystkie inne kościoły. Ja mogę, że tak powiem, nadstawić ucha do takiego tłumaczenia. Tylko kto to powinien powiedzieć? Proszę Państwa, kto to powinien powiedzieć? Czy poseł Wróblewski ma tłumaczyć Jarosława Kaczyńskiego? Czy sam Jarosław Kaczyński powinien powiedzieć, przepraszam, powiedziałem głupio, w swoim jakimś takim, powiedzmy, wiecowym entuzjazmie, bo ja rozumiem też często, przecież cały czas na żywo jadę i rozumiem, co to znaczy powiedzieć coś na żywo nieprecyzyjnie. To mi się też zdarza. Jeśli by Jarosław powiedział, w tym wiecowym uniesieniu powiedziałem Kościół katolicki, ale miałem na myśli wszystkie tam odłamy chrześcijaństwa, czy coś takiego, czy nawet ludzi w jakiś sposób czerpiących swoje wartości od Boga, to ja bym przyjął. Aha, dobrze. No a ta druga sprawa, którą poruszyłem, nie? Prześladowania religijne, które w Polsce mają miejsce dziś, zapisu, administracyjne, przeróżne, nagonki organizowane przez media pisowskie przeciwko protestantom. No poseł Wróblewski mówi, że nic o tym nie wie. No to dobrze, no to wyślemy posłowi Wróblewskiemu i poprosimy o interpelację w takim razie. No już jak będzie wiedział, no to wtedy mam nadzieję, że właściwie zadziała i dowiemy się, czy to jest sabotaż jakiegoś niższego szczebla urzędnika Morawieckiego, czy to jest decyzja polityczna samego Jarosława Kaczyńskiego, żeby dyskryminować protestantów w Polsce.
Przejdźmy jeszcze w oczekiwaniu na kolejnego polityka Prawa i Sprawiedliwości do tego tematu polskiego. Wczoraj bardzo niezwykły, wydaje mi się, program Widź pod prąd na żywo o 13:00. Kazik Staszewski z Kultu był głównym tematem, jego wypowiedź, że nie chce nic od tego tak zwanego rządu, żadnych tego wsparcia. I dzisiaj mamy, w ogóle wczoraj już było mówione o wielu efektach tego wystąpienia Kultu. PiS się wycofał, że jednak na razie nie będzie płacił. Kolejni artyści to mówią, że my nie będziemy brać, albo że na przykład my nie bierzemy, jak ten Markowski z Perfektu, że my nie bierzemy,
mam taką
ale to na naszych
prośbę.
Menadżerów będzie szło.
Ale mogę mieć prośbę jedną?
O ten wycinek.
No właśnie.
Ale on na razie jest w przygotowaniu, także muszę dostać informację z reżyserki, że jest gotowy.
Rozumiem,
to wtedy ci go będę mógł podać.
Możemy do tych
podać.
Tego pełni bajerów, czy jak to się tam
Bayer Full
nazywa. Wczoraj projekt, znaczy program był właśnie pełen różnych bajerów. Bardzo wielu ludzi z naszego środowiska, którzy słuchają Kultu od dawna, od początku. Tu się zgłosili następni, zgłosili się nawet dawni znajomi pana Staszewskiego. Bardzo pozdrawiamy Marka z naszej Polonii, ze Stanów Zjednoczonych. Nadesłał nam zdjęcie swoje właśnie z Kazikiem. Także myślę, że tu będziemy próbować jeszcze ten temat dalej realizować. I zgłaszajcie się do nas, jeśli macie jakieś pomysły w tej sprawie. A ten wycinek jest mi potrzebny, bo on pokazuje, że my nie dziś mówimy o budowaniu szerokiej koalicji. My to robimy od przynajmniej 2009 roku, czyli kilkanaście lat. A PiS cały czas ma to wiecie gdzie. I dzisiaj PiS idzie na dno. No dzisiaj no, politycy PiS-u widzą, że jak nie będzie wspólnej koalicji prawicowej, to PiS się zapadnie. Tak, się zapadnie. To przewidziałem już dawno, dawno temu, ale no, sukces wam uderzył do głowy. Nie potrzebowaliście innych środowisk, no to teraz was rozdziobią, a niestety nas razem z wami. I to jest właśnie tragedia Polski.
Ten materiał za chwilę. Na razie przechodzimy do tego tematu Bayer Fullu, czy Fulla, nie wiem jak to tam odmieniać. Mi Bayer, w ogóle pierwsze słyszę o takim zespole, a on
podobno
teraz mówi, że
u komuchów w Chinach tam ma dobre notowania.
No to jest jakieś disco polo, to nie dziwię się nie, wcale. Wczoraj był gościem w Polsat News w programie Debata Dnia. Dyskutowano właśnie o tej pomocy, za pomocę naszych pieniądzach w rzeczywistości przekazanym biednym muzykom. Mają dostać 550 tysięcy złotych. Mówi, że tam wylał się na niego wielki hejt i tak dalej. No i odniósł się
ale
do
zaraz,
wypowiedzi.
Jak wyciąga rękę po zrabowane w podatkach pieniądze, to co się dziwisz? No co się dziwisz?
On się to dziwi, jest, że to taka to nienawiść.
Jest, to jest działanie naturalne. Przecież to komuś zabrali te pieniądze siłą. Wiesz, ile firm, mówię do tego Bayera Fulla, wiesz, ile firm z powodu podatków bankrutuje każdego dnia? Ilu ludzi przeżywa tragedię, bo nie ma pracy, bo zbankrutowała firma, no to pracownicy poszli na bruk. Bo rząd niemiłosiernie rabuje w podatkach gorzej niż zaborcy kiedyś. Gorzej niż zaborcy, najgorsi. A później ktoś wyciąga rękę po te pieniądze. Ktoś, kto wcześniej przecież na full działał. I dziwi się, że Polacy mówią won?
Ten właśnie pan Sławomir Świeżyński z tego Bayer Fulla, jego ta firma Bayer Full Sławomir Świeżyński dostanie 150 tysięcy złotych, a 400 tysięcy złotych dla Renata Świeżyńska Bayer Full Impresariat. No i został zapytany o wypowiedź pana Staszewskiego, o której wczoraj rozmawialiśmy i mówi tak, głupszej wypowiedzi to dawno nie słyszałem. Dlaczego? Oni mówią, że jak ktoś chce im pomóc, to niech im ich płytę kupi. A kto by chciał ich płytę kupić? Kultu? No ja bym może kupiła, powiedziała pani prowadząca Gozdyra zresztą. A on mówi, Bayer Full sprzedał w Polsce 17,5 miliona płyt na fakturę i od tego wszystkiego odprowadził podatki. My jako zespół Disco Polo płacimy potężne podatki i opowiadanie takich bzdur, że nie chcemy waszych pieniędzy, to trzy kropki. Kto pamięta taki zespół jak Kult, na litość boską, zapytał na wizji. No pani Gozdyra odpowiedziała, że na Kulcie to się wychowały całe pokolenia. Nie wiem, czy na Bayer Fullu się ktoś wychował.
Myślę, że kariera tego zespołu to właśnie legła w gruzach przez te wypowiedzi pełne pychy i pogardy dla i fanów pana Staszewskiego, dla słuchaczy Kultu, dla całej tej właśnie takiej antysystemowej twórczości. Nie? Jeśli on sprzedał te 17 czy ileś milionów, to chyba zarobił coś na tym, nie? Czy on tak, nie no, płacił podatki, czyli zarobił, nie? Się sam chwali, że zarobił miliony, nie? No bo jak 17 milionów sprzedał, no pewnie nie tam złotówkę za każdą miał zysku, tylko może trochę więcej, ale nawet złotówkę to już jest przecież kilkanaście milionów. No i on teraz wyciąga rękę, on mówi, że on po swoje podatki, nie? Że on tu zapłacił podatki i teraz mu dawać, nie? No ale zaraz, czy pani z Zieleniaka, która też płaciła podatki, dostanie taki full jak Bayer Full? Też dostanie zwrot swoich podatków? No nie, no nie dostanie. Dostanie tylko Bayer Full i paru jeszcze innych, którym rząd dał przywileje. Bo na tym polega socjalizm, tam panie tam jakiś, nie?
Sławomirze, chociaż to jakiś że inny Sławomir, ale też Disco Polo.
Rabuje ludzi wszystkich, a potem rozdaje się uprzywilejowanym. A inni umierają. Proszę się douczyć na temat natury socjalizmu, jeśli PRL panu nie pomógł.
No, widać, że ta władza z Disco Polo dosyć dobrze żyje, że tutaj właśnie w tej muzyce
Prawo
i Sprawiedliwość...
Każda władza, bo wcześniejsze te platformy też tam w rytmie Disco Polo, nie pamiętam, czy Kwaśniewski, czy który tam brykał.
A to już nie orientuję się w takich muzycznych tu aspektach.
Znaczy, ale mam wtedy już... jak go ta troszkę puściła choroba filipińska, bo jakby go bardziej
A
wzięła, to by
panią,
spadł.
A to co teraz od koronawirusa nie wierzy? To nie Kwaśniewski
Górniak,
nie
wziął? A ona to się uczyła hymnów w Seulu.
Ale od razu też śpiewała, to jakoś uczyła się i od razu...
No i widać było efekty. No. Wstyd na całą Polskę. Mamy... Dzisiaj drugi.
Mamy już ten materiał, o który prosiłeś. No, zapraszamy bardzo serdecznie.
Miód na moje serce.
Temu zapraszam.
No to cały UPR chciał wejść do PiSu. Rozumie pan to? Cały. Nie było nas milion, ale to było na 2% trzy poparcia. Z młodych, rozgarniętych i przede wszystkim wie pan, co było walorem UPR-u wtedy? Że to była jasno prorynkowa partia, a PiS oczerniano, że to jest socjalistyczna. Wie pan, że socjalistyczna. Palikot się śmiał, że tam Kaczyński doktorat robił tam z jakiegoś tam socjalistycznego prawa pracy. Prawda? I mało tego. I osądzano PiS, że to jest partia katolicka, czyli dla nich to jest coś złego. A wtedy jednym z liderów był Paweł Chojecki, polski patriota, protestant. No to proszę pana, jak mnie ktoś bez przerwy oskarżał, że jestem katolikiem i socjalistą, a mógłbym wziąć do spółki protestanta, liberała, no to bym go w rękę pocałował, nie chcieli z nami gadać. To jak ja mam się dzielić z nim jednym, jak oni nie chcą gadać?
To było dawno, dawno temu, w Kiku, nie wiem, 7 lat temu, jakoś mniej więcej... Tak, no Marian mówił, że no co ma temu PiSowi jeszcze oddać nerkę. No teraz widać, że nie wiem, czy nerkę oddał, ale go w końcu wzięli.
Nie wiem, czy wiesz, no nie tylko jego wzięli, ale tam był taki profesor Ryba. Nie, nie komisarz Ryba, bo komisarz Ryba to troszkę inny, tylko profesor Ryba z Lublina, Radio Maryja, te klimaty. I on był szefem tego miejsca, gdzie Marian występuje. Tu widzicie taki obraz maryjny, nie? To jest klub inteligencji katolickiej w Lublinie. I tam Marian im takie herezje opowiada. Jak poseł Ryba to usłyszał, to się tak jak komisarz Ryba, jak mu Wąski normalnie podskoczył. I mówi, Marian, ty już nigdy twanoga ani idź pod prąd w klubie inteligencji katolickiej nie powstanie. Wiecie, gdzie mamy te wasze nogi i próby, i kluby, i tak dalej. Ale to tylko pokazuje prawdziwą naturę PiSowców. Tyle u nich tolerancji, tyle otwarcia na różne inne środowiska. Wystarczy, że Marian parę zdań prawdy powiedział i już totalna blokada. No poseł Wróblewski chce, żebym wierzył PiS-owi, że oni są tacy na dialog otwarci, na wszystkich chrześcijan, na polskich protestantów. Jak myślicie, powinienem uwierzyć w ten Bayer full? Przepraszam, full tam prawdy i tak dalej?
Przechodzimy do waszych pytań. Marcin Fryga, idź pod prąd solą wokół PiS-u.
No dokładnie tak. Nie tylko PiS-u, ale całej komuny. Bo to jest kato, pato, komuna. Tak nazywamy system, który jest w Polsce. Katologiczna, katolicka, patologiczna komuna.
Mark Lapinainen, czy ktoś idź pod prąd uczestniczy w konferencji o wolności religijnej?
Niestety nie przyjęto nas na tę konferencję. Aspirowaliśmy, tu interweniowaliśmy, mówiliśmy, że jesteśmy prześladowani, wysłaliśmy raport na temat prześladowania naszego kościoła i telewizji, wysłaliśmy też film o spalonym samochodzie i prześladowaniu jednego z naszych widzów, ale konferencja dotyczy przecież prześladowanych chrześcijan gdzieś tam w galaktyce może. Gdzieżby tam polskich protestantów dopuścić na takie coś? Jeszcze by coś powiedzieli, prawdy?
Sebastian Budziński, pytanie. Czy przypadkiem to roznawnictwo i marnotrawstwo nie jest celowe, aby doprowadzić do upadku polskiego złotego, aby Polacy sami chcieli wejść do strefy euro?
No to jest oczywiste. To przecież dokładnie tak samo kryzys wywołano w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie, gdzie wciskano kredyty. Nie wiem, czy pamiętacie. Ten to 2007, czy który tam rok był taki, że na siłę w Stanach Zjednoczonych, tylko żebyś się podpisał, nie musiałeś mieć żadnej zdolności kredytowej, żeby po prostu spowodować ten kryzys finansowy, kryzys na rynku nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Także takie operacje są prowadzone w całym świecie, no to nie dziwmy się, że też mogą być prowadzone w Polsce. No i będą. No i chodzi o to, żeby zlikwidować państwo polskie, a Polakom obrzydzić Polskę. To jest cel.
Mariusz Borucki, już czytałem na Twitterze, jak się fanatycy z PiS cieszą, że prezes Kaczyński oddziela ziarno od plew, więc nie wiem dokładnie, dlaczego tak się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. Dzieje się, ale tamtejszy beton się cieszy.
To jest dla mnie oczywiste. Żeby zrozumieć wolność, trzeba najpierw zrozumieć, co przekazał światu Jezus Chrystus. Katolicyzm tego nie pokazuje. Katolicyzm pokazuje fanatyzm religijny i lekceważenie dla innych, bo oni nie są prawdziwym kościołem. My jesteśmy jedynym prawdziwym. Tak myślą o sobie, myśli o sobie beton katolicki, a on niestety dzisiaj dominuje. Także oni nie mają żadnego pojęcia o wolności. Oni, można powiedzieć, fizjologicznie źle reagują, jeśli ktoś jest z innego klucza. To właśnie Marian Kowalski o tym mówił, że wystarczy, że się pojawi protestant, i oni już są chorzy normalnie z tego powodu. Przecież miałem kontakty dokładnie takie same, na przykład z Pospieszalskim. Pamiętasz, jakim on był naszym friendem? Jak, o, pastor, super. Bo myślał, że pastor jest katolikiem. On naprawdę tak kumał. A jak się dowiedział, że ja krytykuję Kościół katolicki, że ja krytykuję Jana Pawła II, a to nie, to pastor już jest B. Stankiewicz, to samo, ten z Radia Wnet, Skowroński. Przecież jak się... O, pastor tu przy PiS-ie, a to pewnie katolik, nie? No to zapraszam na wywiad. A później sobie poczytał coś, co ja mówię, noż to tak, no już jak jakoś tak jego chęci. Oni fizjologicznie nie tolerują żadnej odmienności. Dlatego... No wiecie, ile wierzę w te deklaracje, jak są otwarci na dialog.
Ewa Sobiecka, gdyby PiS i inne partie musiały się same finansować, to inaczej by śpiewali i uważali na to, co mówią i robią. Tak łatwo się szaleje i wydaje pieniądze publiczne lekką ręką i kradnie.
Dlatego Jarosława Kaczyńskiego porównuje do Władysława Gomułki, bo on ma mentalność Gomułki, jeśli chodzi o zarządzanie państwem.
Poker kontra, potrzebny teraz Piłsudski i Bereza, nic innego nie pomoże.
To już było, to nic nie dało. Trzeba szukać innego rozwiązania.
Tyle pytań na dzisiaj. Przechodzimy do ogłoszeń. O godzinie 18 idź pod prąd dogrywka, o 19 serwis informacyjny w telewizji idź pod prąd, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, dlaczego Eucharystia nie może być przyjęciem Jezusa, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. O 17 listopada naczelnik państwa Józef Piłsudski powołał pierwszego premiera odrodzonej Polski. My się z Państwem żegnamy. Dziękuję bardzo. Ze mną był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie. Nowym widzom wyjaśnię, że pan doktor to prywatnie mój syn. Znaczy też nie prywatnie, też.
Dziękuję bardzo serdecznie i do zobaczenia.
Pamiętacie takie słowa, które wypowiadają wierni podczas mszy? Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. To oczywiście jest fragment z Biblii, wyrwany całkowicie z kontekstu, całkiem o co innego tam chodziło, ale dobrze, niech już będzie. I po wypowiedzeniu tych słów, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, no katolik, taki tam wyspowiadany, wyczyszczony, święty, idzie i taki mniejszy opłatek dostaje od księdza na rękę albo na język, to już tam różne są teraz szkoły, żrą się tam między sobą i to się nazywa, że on przyjął Jezusa. Nie? On przyjął co najwyżej ciało Jezusa, albo opłatek, albo i tak dalej, no ale w katolicyzmie to się nazywa przyjęciem Jezusa. I teraz tylko mam takie pytanie. No jeśli Jezus na tej mszy wszedł już do ciebie, to dlaczego ty za tydzień idąc do kościoła znowu mówisz: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. No to jak? To wtedy nie przyszedł, i teraz co, nieszczerze, coś źle zrobiłeś i tak dalej, teraz jeszcze raz go wołasz? Czy też przyszedł w poniedziałek, mówię, cześć, w niedzielę wrócę? No to jak? Jezus, ten żywy, który zmartwychwstał, jeśli wejdzie do czyjegoś serca, życia, obiecał, że już nigdy go nie opuści. Czyli na podstawie Biblii Jezusa można przyjąć tylko raz i On już jest na wieki z tobą. Prosty dowód, że to, co się odbywa w kościołach katolickich, nie ma z przyjęciem Jezusa prawdziwego, żywego, zmartwychwstałego, który stoi i kołacze i sam osobiście, a nie w jakimś opłatku, chce wejść do twojego życia. W kościele katolickim w ogóle się nie odbywa. W ogóle zostało zapomniane. Jeśli już, to świadectwem tego, że Jezus zamieszkał w twoim życiu, jest chrzest. Chrzest ludzi wierzących. A ty, jako wierzący, zostałeś ochrzczony?
17 listopada 1918 roku pełniący od 14 listopada funkcję naczelnika państwa Józef Piłsudski powierzył misję utworzenia rządu Jędrzejowi Moraczewskiemu. Był to pierwszy rząd, który objął swoją władzą wszystkie ziemie wyzwolone już spod obcego panowania, czyli Byłe Królestwo Polskie z wyjątkiem Suwalszczyzny, środkową i zachodnią część Galicji oraz Śląsk Cieszyński. Początkowo premierem miał zostać Ignacy Daszyński, ale jego kandydatura wywołała wielki sprzeciw narodowej demokracji. Dlatego Piłsudski wyznaczył do tej funkcji Moraczewskiego. Postawił mu następujące zadanie. Panie kapitanie, ma pan zostać prezesem ministrów, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy, by pan nie wkraczał swymi zarządzeniami w jakiekolwiek stosunki społeczne. Drugi, wypracuje pan w ciągu jednego tygodnia ustawę wyborczą. I to tak, jak gdyby pan miał budować okopy. Rząd Moraczewskiego przygotował ordynację wyborczą w ciągu 3 dni. Natomiast tego polecenia Piłsudskiego, aby nie wkraczać w stosunki społeczne, nie wykonał. Moraczewski wprowadził 8-godzinny dzień pracy, prawo do strajku, ustanowił Państwową Inspekcję Pracy, przyznał kobietom prawa wyborcze, zaczął formować milicję ludową, która miała zastępować policję i jednocześnie wojsko. Zamierzał także dokonać parcelacji majątków ziemskich oraz upaństwowić podstawowe gałęzie przemysłu górnictwo, przemysł naftowy i hutnictwo. Rządy Moraczewskiego wywołały wielki opór endecji. Także 4 stycznia 1919 roku dokonała ona zamachu stanu. Zamach ten został szybko stłumiony, jednak Piłsudski doprowadził do dymisji rządu Moraczewskiego i na następnego premiera wyznaczył Ignacego Jana Paderewskiego.